Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, dzień dobry. Czas na 103. odcinek podcastu, którego patronami są Daniel Kałuża, który był już 2 razy gościem w Jak nie zwiedzać świata. Odwiedził 116 krajów i organizuje unikatowe wyprawy do Japonii oraz Peru i Boliwii. Zabierze Was do Machu Picchu, odczujecie zew natury w amazońskiej dżungli, czy poczujecie kosmiczny Salar de Uyuni w Boliwii. Zapraszamy kameralne, 9-osobowe grupy, żeby w pełni przeżyć immersję w lokalną kulturę w bezpieczny i komfortowy sposób. Zostały ostatnie miejsca na koniec listopada i grudnia, a dla słuchaczy podcastu 33% zniżki. Obserwujcie Daniela na Instagramie i Facebooku, opowiada Daniel, oraz sprawdźcie ofertę na adventuro.pl przez V. Kolejnym patronem podcastu jest Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kont podcastu na YouTube i Spotify i do zaglądania na facebookową stronę Jak nie zwiedzać świata. Państwo, o którym dziś opowiemy, jest najbiedniejsze, najbardziej niebezpieczne i najmniej atrakcyjne turystycznie. Brzydka Afryka, panie i panowie, ale jakże niesamowita i kusząca, choćby takie osoby jak ja, które te klimaty przyciągają jak magnes. Republika Środkowoafrykańska. Kraj ten odwiedził mój gość, Michał Korta. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie.
Bardzo się cieszę, że przyjechałeś do Wrocławia aż z Gdańska, mimo natłoku obowiązków.
Po drodze z Gdańska, tak. Jestem z Bochni, ale przyjechałem właściwie z Gdańska dzisiaj.
Jesteś fotografem specjalizującym się w portrecie i fotografii dokumentalnej, autorem 3 książek fotograficznych, z których Balkan Playground znalazła się wśród nominowanych na Grand Press Photo. Zdobyłeś wiele nagród i wyróżnień, także jeśli chodzi o fotografię. Na co dzień portretujesz artystów i twórców, malarzy, pisarzy, muzyków, pracując dla agencji, magazynów i wydawnictw. Współpracujesz również z organizacjami humanitarnymi, takimi jak choćby UNICEF, realizując projekty fotograficzne i filmowe.
Zgadza się, wszystko się zgadza. Tak, i ten projekt i wyjazd do Afryki Środkowej jest tak naprawdę związany właśnie z tą ostatnią rzeczą, czyli współpracą z organizacjami humanitarnymi. W roku 2021 poleciałem do Republiki Środkowoafrykańskiej, którą różnie się u nas nazywa i mało kto o niej cokolwiek wie. Jak nazwa wskazuje, leży w środku Afryki. W zależności od tego, czy tłumaczy się tą nazwę z francuskiego czy z angielskiego, mówi się Afryka Republika Środkowoafrykańska albo Centralna Republika Afryki. Tak też to mówią, jeżeli z angielskiego tłumaczymy. No i jest to faktycznie, nie powiedziałbym, że to jest najbrzydszy kraj, bo dla mnie każdy kraj w Afryce jest piękny albo może być piękny i ma piękne elementy. Natomiast na pewno był to chyba najtrudniejszy kraj, który odwiedziłem. Spędziłem tam miesiąc i było to bardzo ekstremalne doświadczenie pod wieloma względami.
A ja znalazłem takie fajne sformułowanie. Łatwo zakochać się w pięknej kobiecie. Łatwo jest zakochać się w Malediwach, w Maroku, w Australii, ale zakochać się w środkowej Afryce nie jest łatwo, bo to taka stara, brzydka baba, której lubić nie ma za co.
Oj, no to ekstremalne porównanie, bardzo odważnie. No nie wiem, mnie się wydaje, że nie można chyba tak łatwo podzielić na Afrykę ładną i brzydką. To tak nie działa chyba, bo to jest potężne uproszczenie i myślę, że w każdym kraju są pozytywy i negatywy, oczywiście. Natomiast no, w Republice Środkowoafrykańskiej bardzo mocno widać te negatywy, które są spowodowane przede wszystkim tym niestabilnością i tymi rzeczami politycznie, które tam się rozgrywają od wielu lat.
I to też przekłada się choćby na zainteresowanie tym krajem ze strony turystów. Tydzień temu moim gościem była Marta Ziętkowska, która opowiadała też o nie takiej typowej turystycznej destynacji, czyli o Syrii. mówiła o danych statystycznych, tam Syrię na chwilę obecną odwiedza zaledwie kilku turystów miesięcznie. Czy to znaczy, że Republikę Środkowoafrykańską odwiedza kilku turystów, ale rocznie?
Myślę, że znaleźć można bardzo różne dane. Ja gdzieś trafiłem na dane 10 tysięcy turystów rocznie, co jest jakby hipermało, bo dla porównania, jak sprawdziłem, Wrocław ma około 6-7 milionów turystów rocznie, więc ta skala jest ogromna. Tutaj mówimy o całym kraju, który jest prawie dwa razy większy od Polski, więc jakby to też uzmysławia, jaka to jest skala. No, jak ja tam byłem, to miałem wrażenie, że tam można wjechać tylko jako misjonarz albo pracownik organizacji humanitarnej, albo żołnierz jakiegoś korpusu pokojowego czy innej organizacji, która próbuje tam, że tak powiem, militarnie pomóc, czy wesprzeć kraj. W ogóle tam nie widziałem turystów, w ogóle tam nie ma infrastruktury turystycznej, więc myślę, że no, widziałem kiedyś jakiegoś youtubera, który tam chyba zaliczał kraje i po prostu chciał mieć wszystkie, więc wpadł tam na chwilę, ale niewiele tak naprawdę powiedział o tym kraju. No bo jest to bardzo rzadko odwiedzany kraj, bardzo trudno się tam poruszać i...
I samo sąsiedztwo innych krajów nie napawa optymizmem mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej. Od północy Czad, potem Sudan. Jest Sudan, Sudan Południowy.
Tak, ale potem Kongo, jedno i drugie.
Kamerun. To już nie jest tak sympatycznie. No. Żyć nie umierać.
Dokładnie. Te sąsiednie kraje też są jakby bardzo często w topce krajów, które no nie są stabilne. Natomiast jak ja tam byłem, to był koniec pandemii, więc to jeszcze był dodatkowy też aspekt, który jakby utrudniał podróżowanie. No to naprawdę jeżdżąc po Republice Środkowoafrykańskiej co 5, 10, 15 kilometrów były jakieś patrole, to czasem były jakieś lokalne służby, a czasem byli to Wagnerowcy, czasem czarni, czasem biali, czasem w zdekompletowanych mundurach, zazwyczaj proszący o jakąś łapówkę albo pozwolenia na przejazd i tak dalej. No jakby naprawdę ekstremalny rodzaj podróżowania. Nawet w stolicy myślę, że a może zwłaszcza w stolicy, też nie było możliwe właściwie poruszanie się jako biały człowiek swobodnie chodzący sobie gdzieś tam do sklepu czy na przechadzkę.
W zasadzie od momentu uzyskania niepodległości, czyli w 1960 roku, Republika Środkowoafrykańska jest pogrążona w tej przemocy wynikającej z napięć między ugrupowaniami zbrojnymi, grupami religijnymi, etnicznymi, pasterzami, rolnikami. Czeski film, bo tam tak naprawdę nie wiadomo, kto jest kim.
Tak, są bardzo różne siły wpływów i o ile jakby sama stolica i może tam główne dwa czy trzy miasta są kontrolowane przez rząd, o tyle wszystkie dalsze ośrodki oddalone od centrum no, podlegają już pod jakąś tam jurysdykcję czy wpływy właśnie watażków czy innych ugrupowań paramilitarnych, politycznych, które roszczą sobie prawa do danych regionów i przede wszystkim do złóż, które tam na tych obszarach się znajdują.
Ja bym użył takiego sformułowania w stosunku do Republiki Środkowoafrykańskiej: przekleństwo bogactwa, bo mieszkańcy tego państwa należą do jednych z najbiedniejszych na świecie, ale to z kolei kontrastuje z tym bogactwem złóż ropy, diamentów, metali złota. Szlachetnych i właśnie walka o dostęp do tych bogactw jest tak naprawdę prawdziwym tłem konfliktu.
No tak, właściwie jakby, ja też nie jestem specjalistą, ale no, mając jakiś tam zdrowy rozum i postrzeganie świata, czytam dużo na ten temat i mam wrażenie, że to jest jakiś nowy rodzaj kolonializmu, tak ekonomiczny rodzaj kolonializmu. No, Rosja ma tam duże wpływy, Chińczycy tam też inwestują, Amerykanie też oczywiście próbują tam mieć jakieś wpływy, no Francuzi, bo to była francuska kolonia, też mają jeszcze oczywiście tam system francuski bardzo taki administracyjny, bardzo dużo oczywiście wniósł. I myślę, że każdy z tych ośrodków jakby chciałby kontrolować te wszystkie złoża. No część tych dóbr tak naprawdę jest ceną, którą płaci to państwo dla właśnie tych rzekomych pomocników, którzy pomagają im tam zapanować nad sytuacją, zaprowadzić porządek. Wiadomo, że to jest okupione wielkim kosztem i to wpływa też no, oczywiście na zamożność, w cudzysłowie, mieszkańców, którzy po prostu nic z tego nie widzą najczęściej.
Michał, ciekawe jest to, że tak naprawdę atrybutem twojej pracy jest aparat fotograficzny, a zaglądając na rządowe strony, czy to Republiki Środkowoafrykańskiej, czy choćby polskie przewodniki dotyczące tego państwa, kłuje w oczy to sformułowanie, że zaleca się unikania fotografowania, filmowania budynków, ludzi, zwłaszcza w stolicy, za co grożą mniejsze lub większe nieprzyjemności. Więc tak naprawdę jak ty sobie z tym poradziłeś?
No wiadomo, że w ubogich społeczeństwach każdy pretekst do wyciągnięcia łapówki jest dobry i tak samo jest też z aparatem. No ja nie miałem akurat takich przykrych niespodzianek, ale też zostałem ostrzeżony przez mnichów, z którymi tam byłem, żeby bardzo ostrożnie fotografować albo najpierw, no, czy w ogóle chować aparat w centrum, czy w mieście, czy nawet w samochodzie, żeby on nie leżał na wierzchu, jak podjeżdżamy do jakiegoś punktu kontrolnego, żeby to było ukryte. No jakby ja jestem zawodowym fotografem, więc jakby byłem w różnych sytuacjach z aparatem w ręce. Tam na szczęście, no jakby będąc świadomy ryzyka, byłem ostrożny, ale nic mi się jakby złego nie spotkało. Nic mi się nie przydarzyło takiego. Natomiast no faktycznie jest bardzo dużo oznaczeń, żeby nie fotografować. No i też wiadomo, że jak się widzi żołnierza z bronią, który często, nie wiem, nie mówi po angielsku, bardzo niewiele po francusku, z którym nie można popertraktować, no to lepiej nie ryzykować w takich sytuacjach. No ja fotografowałem, pojechałem tam przede wszystkim fotografować, wykonać jakby konkretne zlecenie, oprócz tego robiłem swój projekt, więc jakby siłą rzeczy chodziłem z tym aparatem i spotykałem się z ludźmi i fotografowałem przede wszystkim, jestem od portretu człowiekiem, więc spotykałem tych ludzi, rozmawiałem z nimi i po jakimś czasie wyciągałem aparat, często pytałem, czy mogę robić zdjęcie. No w takich prywatnych kontaktach oczywiście nie było żadnego problemu. Rozmawiałem też z rosyjskimi żołnierzami, oczywiście zabronili mi fotografować, także...
Ryzykowałeś?
Myślę, że nie, no jakby w sensie każdy biały, który tam by chciał pójść na spacer sam, no to myślę, że ryzykuje tam, bo to zależy...
Pytam, czy ryzykowałeś pod kątem jakichś fajnych ujęć zrobienia?
A, w tym sensie, okej. No nie, no paru żołnierzy sfotografowałem, ale za ich zgodą jakieś tam portrety przywiozłem. Natomiast no nie czułem, żeby to były sytuacje, gdzie mógłbym spróbować zaryzykować ukradnięcie jakiegoś ujęcia.
Czyli nie przywiozłeś ze sobą właśnie, o to chciałem zapytać, ujęć, które na granicy tam zostałyby po prostu wykasowane.
No myślę, że zdarzyło mi się po kryjomu fotografować z samochodu na przykład przez okno i myślę, że to by nie było mile widziane. Natomiast to nie było jakoś ani zbyt częste, ani ostentacyjne. Natomiast no, parę, nie wiem, budynków użyteczności publicznej z Bangi, czyli ze stolicy, sfotografowałem przez szybę samochodu. No, posterunków chyba nie, ale takie sceny, nie wiem, jakiegoś transportu militarnego mi się zdarzało fotografować, na przykład na drogach, no to też pewnie myślę, żeby to nie było mile widziane.
No, jako biały człowiek miałeś na pewno utrudnione zadanie, bo jak sam mówiłeś, bardzo rzucałeś się w oczy i praktycznie nie spotkałeś tam podczas swojego pobytu żadnego turysty.
No tak, ja też w Bangi byłem tylko przez kilka dni na początku i na końcu jakby pobytu. Większość czasu spędziłem w miejscowości Buar, która jest na północnym zachodzie kraju, już tam właśnie bliżej granicy z Kamerunem. No i jakby ja mieszkałem w klasztorze razem z mnichami kapucynami, którzy tam działają i robią świetną robotę, budując na przykład szkołę muzyczną dla dzieci, o czym myślę, że zaraz jeszcze powiemy. No ten klasztor też leży tak trochę na uboczu miasta. Zresztą opowiadali mi tam, że parę miesięcy wcześniej na terenie klasztoru schroniło się kilkanaście tysięcy osób. Kiedy tam właśnie były jakieś zamieszki, strzelaniny, no to ci ludzie jakby jedynym bezpiecznym miejscem w okolicy był ogród klasztorny, który jest po prostu ogrodzony wysokim murem, zamykany na bramą i tak dalej, ale tam też jakby były takie sytuacje, no naprawdę to ja z opowieści tylko znam, ale które były faktycznie groźne i że te strzelaniny działy się dosłownie w pobliżu tych miejsc, gdzie mieszkają mnisi.
O tym bardziej, że też to tło konfliktów w Republice Środkowoafrykańskiej związane jest z łamaniem choćby praw chrześcijan w poszczególnych częściach kraju, które są zdominowane przez ludność muzułmańską.
Tak, no jest to jakoś tam podzielone geograficznie mniej więcej. Natomiast ci ludzie, których ja spotykałem, to byli bardzo życzliwi, bardzo otwarci, bardzo ciekawi, światli ludzie, ubodzy oczywiście. Natomiast tam poziom tej życzliwości, otwartości i uśmiechu jest wręcz wprost proporcjonalny, mam wrażenie, do tego, do stanu posiadania. I to mi się zresztą chyba najbardziej podoba, podróżując po Afryce, że im mniej ci ludzie mają, mam wrażenie, tym samym mają mniej trosk i więcej po prostu szczęścia i radości ze zwykłych, drobnych, codziennych spraw. W przeciwieństwie do nas tutaj uwikłanych w sprawy systemowe i jakby całą masę innych rzeczy. Natomiast nie znam bardzo jakby dokładnie tych tła religijnego tam. Wiem, że są muzułmanie, wiem, że są tam chrześcijanie. No, były takie bojówki tak zwane antybalaka, które były z tego ramienia chrześcijańskiego. Wcześniej były jakieś też akcje wojsk francuskich, które pomagały i były akcje wojsk rosyjskich. Zresztą był też taki film, to się chyba nazywało Turist, bardzo mocno propagandowy film pokazujący, jacy Rosjanie są wspaniali w Afryce. Można go znaleźć zresztą w sieci. Ja próbowałem go oglądać, ale się nie da, bo to jest tak mocno, tak słabo zrobione i jednocześnie mocno propagandowe, że ale w celach edukacyjnych może warto. Bardzo ciekawa rzecz. No, tam wtedy jak ja byłem, no to jeszcze oczywiście organizacje i żołnierze wagnerowscy tam byli dosłownie przynajmniej w tym regionie, na posterunkach co parę kilometrów, na każdym większym skrzyżowaniu w mieście. I widać było, że jest ich bardzo dużo tam stosunkowo. No i myślę, że za ten pobyt Rosjan tam w tym miejscu oni płacą bardzo potężną cenę w postaci, nie wiem, zezwoleń na wydobycie diamentów, złota i innych kruszców. Bardzo dużo drewna też tam się eksportuje, egzotycznych gatunków, bardzo szlachetnych i drogich w Europie, czy w Stanach, czy gdzie indziej. No to widziałem takie pojazdy, które przejeżdżały po prostu z potężnymi pniami, które miały średnicę, nie wiem, większą niż człowiek, 2 metry albo więcej. Takie bale jeździły tam po tych drogach. I to były po prostu dziesiątki metrów tych tirów z tym drewnem. Więc myślę, że to jest taka polityka grabieżcza trochę wobec tego kraju. I to pewnie dotyczy wszystkich zasobów.
Ale skoro przed momentem poruszyłeś ten temat kinematografii, produkcji związanych dotyczących Republiki Środkowoafrykańskiej, warto jeszcze poruszyć jeden bardzo ważny temat związany z tym krajem. Niestety ciemne karty. Bardzo rozpowszechniona praca dzieci i ich udział w wojnach, w tych wszystkich bojówkach, grupach przestępczych.
Tak, no zainteresowanych odsyłam do filmu Beasts of No Nation z Idrisem Elbą w roli głównej. Co prawda akcja filmu dzieje się w nieokreślonym kraju, ale bardzo łatwo się domyślić, że to jest ten rodzaj zależności, jaki właśnie jest też w Republice Środkowoafrykańskiej. Myślę, że tam no w związku z tym, dużo ludzi tam po prostu głoduje. Dzieci bardzo często nie chodzą do szkoły, nie mają co jeść i jakby bojówki, które tam się pojawiają i obiecują frykasy, Obiecują broń, obiecują jakiś tam może minimalny poziom edukacji, ale przede wszystkim obiecują wyżywienie i dach nad głową. No, kuszą rodziców i dzieci tym, żeby tam te dzieci oddać. I zresztą jedna z akcji tych mnichów, kapucynów, u których ja tam spędziłem miesiąc, miała nazwę Instrumenty zamiast broni. Chodziło w tym o to, że oni po prostu dawali dzieciom, które nie mając innych możliwości, mogłyby faktycznie skończyć w bojówkach już w takim wieku, nawet 10-12 lat. Oni wybierają co zdolniejsze dzieci, które mają jakkolwiek zainteresowanie do muzyki oraz odrobinę jakiegoś talentu czy chęci do nauki. Zapewniają im szkołę, zapewniają im jedzenie. Te dzieci są tam, mają też z kim porozmawiać, mają jakiś cel w życiu i dostają faktycznie instrumenty zamiast broni. W sensie uczą się grać na tych instrumentach, co często jest tak, że to może być ich przepustką do jakiejś przyszłości jakiejkolwiek, gdzie będą mogli mieć zawód, gdzie będą mogli coś robić i w jakiś sposób zarabiać na życie właśnie grając na instrumentach. I to było niesamowite oglądać te dzieciaki, które z niesamowitą pasją po prostu słuchały nauczycieli. Tam jeżdżą nauczyciele na pół roku, na rok, uczą muzyki. Szkoła tak naprawdę została wybudowana przez misjonarzy, więc to też jest ogrom pracy i duży wkład darczyńców, którzy po prostu ufundowali tą szkołę. Natomiast ja sobie wyobrażam, widziałem, jakie to były trudności logistyczne, żeby zorganizować, nie wiem, piasek, cement, najdrobniejsze sprawy, okna, dach czy kawałek stali. To było jakiś majstersztyk logistyczny, po prostu jeżdżenie po sąsiednich krajach, załatwianie pewnie nierzadko też łapówki, żeby móc coś po prostu dopiąć i dowieść jakąś sytuację typu budowa szkoły. No to tam to jest... To wymaga naprawdę 10 razy więcej energii i środków niż tutaj.
Ja znalazłem takie dane statystyczne UNICEF-u. Ponad 60% dzieci w wieku od 5 do 14 lat musi pracować. I to zjawisko jest szczególnie widoczne w regionach wiejskich. Dzieci pracują czy w rolnictwie, czy to w górnictwie diamentów, pomocy domowej, różnego rodzaju hodowlach.
Nie byłem w żadnych kopalniach, ale faktycznie widziałem na polach dzieciaki, które zbierały, tam akurat w pobliżu klasztoru były pola manioku i pola orzeszków ziemnych. No i faktycznie tam całe rodziny jakby przy tym pracowały. Bardzo często też w mieście można spotkać dzieciaki, kilkunastoletnich chłopców, którzy jeżdżą na skuterach służących jako taksówki, czy wykonują jakieś inne drobne prace w sklepach, czy przy sklepach, czy przy sprzedaży w mieście. Więc jakby to jest tam zupełnie normalne, że dziecko 10-letnie pracuje. Wiadomo, że starsze dzieci opiekują się młodszymi dziećmi. Także no myślę, że tam są te warunki ekstremalne. Tam w ogóle też ostatnio przeczytałem, że 20% ludzi ma dostęp do wody i elektryczności. I tam prąd bywa. Tam nie jest tak, że jest prąd. Tam prąd bywa po prostu włączony na 2 godziny dziennie i to nie u wszystkich. Więc to jest naprawdę bardzo surowy i prymitywny i ciężki kraj do życia, myślę, dla mieszkańców. Jednocześnie posiadający niesamowite zasoby, bo tam jest piękna przyroda, bardzo bogate lasy, jeśli chodzi o drewno, no złoża tych minerałów, o których już wspomnieliśmy, bardzo duże, natomiast no oczywiście, jak to w takich przypadkach bywa, nic z tego albo bardzo niewiele z tego trafia do kasy państwa, albo tylko do wybranych.
A wracając jeszcze do najmłodszych mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej, dzieciaki widząc cię, będąc na nich na pewno wielką egzotyką, zaczepiały cię, prosiło pieniądze, jakieś jedzenie?
W Bangi myślę, że to by się zdarzało częściej, natomiast w Buar, tam gdzie ja byłem przez większość czasu, ponieważ tam nie ma jeszcze jakby, nie ma ani infrastruktury, ani turystów, którzy by się pojawiali, są tylko albo pracownicy humanitarni, albo właśnie biali żołnierze, więc jakby nie ma tego wykształconego jeszcze tak naprawdę. Oni nie wiedzą, że można w ten sposób żebrać, tak jak w dużych miastach, czy gdzieś tam przy kurortach, przy hotelach, czy lotniskach. Natomiast oczywiście te dzieci bardzo chętnie podchodziły, uśmiechały się i chciały się bawić albo zapytać coś w swoim języku. Mogłem jedynie dukać po francusku albo próbować, no zdarzało się czasem, że ktoś mówił po angielsku, więc wtedy mogłem coś więcej porozmawiać. Ja też byłem oczywiście bardzo ciekaw. Natomiast te dzieci są bardzo otwarte, bardzo ufne i można naprawdę, jeżeli się trafi na jakieś dziecko, które mówi po angielsku, to można się dużo dowiedzieć na temat warunków, co robi, ile ich jest w domu, w jakich warunkach mieszkają i tak dalej. To jest no, mega doświadczeniem tak naprawdę wchodzenie w taki świat, jeżeli się ma taką możliwość.
A z dorosłymi mieszkańcami Republiki Środkowoafrykańskiej miałeś okazję rozmawiać, dowiedzieć się tak naprawdę, jak wygląda ich życie, co oni robią na co dzień, czym się zajmują?
Bardzo dużo ludzi tam żyje z rolnictwa, ale takiego rolnictwa na własne potrzeby. To nie jest, że to jest jakaś masowa produkcja, tylko po prostu na swoim poletku właśnie tam jakiś maniok w pocie czoła, w tym upale uprawiają orzeszki ziemne, jakieś tam proso czy inne ziarna. W bardzo niewielkim stopniu, bo niewiele ludzi sobie może na to pozwolić. Jak ktoś ma kurę, czy tam jakieś inne zwierzęta gospodarskie, no to jest zamożnym człowiekiem tak naprawdę. No więc ten poziom życia taki był naprawdę ekstremalnie, myślę, że wyczerpujący dla nich też. Osoby dorosłe, bardzo niewielu spotykałem mężczyzn. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że no, po tych konfliktach wszystkich oni po prostu zostali pozabijani, czy po prostu byli gdzieś w pracy w dużych miastach. Myślę, że trochę tego. Kobiety, tak jak mówię, bardzo często pracowały w polu, często z dziećmi. No i jakby ja tutaj, nie wiem, no nie chcę generalizować, bo oczywiście nie jestem ani specjalistą od Afryki, ani od Afryki, Republiki Środkowoafrykańskiej, ale no nie byłem... Chyba dużo jeździłem na różnych kontynentach, ale nie byłem nigdy w tak ekstremalnym kraju, który byłby tak upokorzony i no tak wyssany wręcz przez te konflikty, przez te rebelie, zero stabilności, które powoduje, że po prostu tam ludzie żyją z dnia na dzień, tylko i wyłącznie.
Jak oni cię przyjmowali?
Byli bardzo uśmiechnięci i pozytywni. Myślę, że w takiej sytuacji ludzie cieszą się tym, co mają, czyli dniem codziennym i po prostu każdą chwilą. Natomiast nie mam złudzeń, że to jest bardzo ciężkie życie i że to jest bardzo wymagające i takiej codziennej ekwilibrystyki, że tak powiem życiowej, żeby związać koniec z końcem, żeby nakarmić te dzieciaki, żeby samemu móc coś zjeść.
Ale nie spotkały cię żadne agresywne zachowania z ich strony?
Nie, no ale też jakby myślę, że nie chodziłem po stolicy jakoś po ulicach, więc albo bardzo niewiele, więc nie miałem takich możliwości. No poruszaliśmy się tam zazwyczaj w grupie.
Cały czas byłeś w eskorcie?
No... Nie nazwałbym tego eskortą, mnisi są bardzo pokojowi, ale chodziliśmy...
Ale w obstawie, tak,
chodziliśmy w grupie, były zarówno białe, jak i czarne osoby wśród nas i zazwyczaj to było też takie zadaniowe, że coś załatwialiśmy w konkretnym miejscu, uszliśmy po coś konkretnego, nigdy właściwie tak bez celu, żeby pójść na spacer, chyba że właśnie gdzieś tam już w takich terenach pozamiejskich, że tak powiem, gdzie oczywiście wtedy jest stosunkowo bezpieczniej.
Bo też znalazłem taką informację, że ze względów bezpieczeństwa radzi się osobom, które podróżują po Republice Środkowoafrykańskiej, żeby jednak korzystać z komunikacji lotniczej, a nie poruszać się drogami lądowymi.
No myślę, że jeżeli sobie ktoś może na to pozwolić, to jak najbardziej tak, dlatego że no właśnie część kraju jest jakby odcięta w ogóle od ruchu. Trzeba płacić haracze na jakieś na drogach, które są po prostu poblokowane.
I one są w opłakanym stanie, też nie ma co się oszukiwać.
I one są, tak, jeżeli popada deszcz, no to mogą być nawet nieprzejezdne. Mnisi czy organizacje humanitarne jakby są tam, jest ich tam stosunkowo dużo, więc ci ludzie są do nich przyzwyczajeni. Natomiast ponieważ turystów nie ma w ogóle, Właściwie każdy samochód zostaje zatrzymany na takim patrolu, a jeżeli masz do przejechania 300 czy 600 kilometrów i co 15 minut patrol, no to jest to uciążliwe, spowalnia całą trasę. Oczywiście jeszcze może kosztować, bo na każdym postoju może się ktoś do czegoś przyczepić. Także no to jest naprawdę trudne. No, ja chciałbym tam kiedyś pojechać w celach turystycznych, żeby tak sobie pozwiedzać, ale myślę, że to prędko może nie być możliwe.
A miałeś okazję odwiedzić tak zwane strefy zamknięte, tam gdzie wydobywa się złoto i diamenty i zgoda na wjazd jest tylko za sprawą Ministerstwa Górnictwa?
No nie, oczywiście nie miałem tam takiej możliwości. Myślę, że to by było niesamowite doświadczenie. Pewnie też bardzo brutalne i mocne. Nie miałem tam akurat żadnego wstępu ani żadnej potrzeby akurat wtedy. Tak jak powiedziałem, ja jakby mieszkałem w klasztorze i jakby no poruszałem się w miarę swobodnie w okolicach tego klasztoru. Wykonywałem pracę jakby dokumentacji właśnie powstawania pierwszej muzycznej szkoły w Republice Środkowoafrykańskiej, budowanej przez polskich i nie tylko polskich misjonarzy. Można zresztą znaleźć nagrania różne i teledyski tych dzieci, które tam śpiewają. Ja trochę ponagrywałem dźwięków, więc może uda nam tutaj wkomponować w ten podcast trochę dźwięków, zarówno dźwięków przyrody, jak i właśnie dzieci, które śpiewają.
A while la musique dans le cœur, c'est un cadeau du ciel. Savoir partager son bonheur, c'est un cadeau du ciel. A while la musique dans le cœur, un cadeau.
Także może będziecie mogli usłyszeć. Co jeszcze? No jakby ja byłem kilka razy w różnych miejscach w Afryce, ale tak jak mówię, to doświadczenie było najbardziej ekstremalne. Nie powiem, że traumatyczne, bo no to jest też bardzo, znaczy każdy wyjazd jest wyjazdem edukacyjnym jednocześnie dla mnie. Natomiast no tutaj dużo się nauczyłem o świecie, o takich zależnościach, o których wcześniej nie miałem zielonego pojęcia.
Jeszcze raz niech przemówią liczby. Wśród dorosłych ponad połowa to analfabeci. Rzeczywiście ci ludzie w większości nie umieją ani pisać, ani czytać?
No jakby wszyscy tam mówią lokalnym językiem sango, który jest takim trochę miksem lokalnych języków z domieszką francuskiego. Republika Środkowoafrykańska jest byłą kolonią francuską, więc tam też te wpływy oczywiście też językowe i walutowe są widoczne. Ponieważ ja dopiero się uczę francuskiego, więc jakby no miałem bardzo utrudniony, często właśnie przy pomocy, musiałem się porozumieć przy pomocy tłumacza. Zdarza się, że wśród młodych ludzi coraz więcej, mam wrażenie, też mówi po angielsku. Tam w okolicach szkoły i dzieciaki, no to już niektóre nawet trochę po polsku mówią, bo tyle się tam, że tak powiem, kręci Polaków, którzy przyjeżdżają robić tam dobrą robotę. Natomiast no, pewnie byłbym w stanie się dowiedzieć dużo więcej, gdybym mówił lepiej po francusku. Pracuję nad tym.
A jeśli chodzi o zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, bo to też jest kraj, który jest narażony na różnego rodzaju choroby.
Tak, no jakby na pewno jak się tam jedzie, to trzeba mieć żółtą książeczkę i te podstawowe szczepienia, które w tym regionie są wymagane.
Czyli żółta febra i wirusowe zapalenie wątroby typu B jest obowiązkowe.
Tak. No dobrze też jest jakoś się zabezpieczyć przed malarią, czyli albo malaronę, albo jakieś tam też podstawowe zasady bezpieczeństwa, noszenie długich rękawów, czy długich spodni i ewentualnie moskitiera do spania. Zawsze mogą to ryzyko zmniejszyć. No mi się udało bez problemów jakby przetrwać ten czas zdrowotnych. Też no, stołowałem się najczęściej razem z mnichami w klasztorze, więc jakby to też było w miarę sprawdzone jedzenie. No taką tam podstawową dietą no to jest właśnie ten maniok, który jest z różnymi sosami podawany dla smaku, jeżeli ktoś sobie może na to pozwolić tam.
No właśnie miałem pytać, też czy piwo. Próbowałeś jakieś lokalne rarytasy?
Robią tam też lokalne piwo. No są tam przepyszne owoce oczywiście, które no, dzieci podkradały trochę z ogrodu mnichów. Mango. No więc w życiu nie jadłem tak soczystego i słodkiego mango. Myślę, że to, które jemy tutaj u nas, które po prostu przez miesiąc dojrzewa w kontenerze na statku, w niczym się nie równa z tym, które rośnie tam na słońcu. Ciekawostką też było dla mnie, to odkryłem w ogóle, będąc tam po raz pierwszy, sobie zdałem sprawę, że orzeszki ziemne to tak naprawdę jest taka trochę fasolka, że one rosną, jak nazwa wskazuje, w ziemi, ale że to jest roślina strączkowa, która jak jest zielona, to smakuje troszkę jak groszek, z czego sobie nie zdajemy sprawy.
Tych zagrożeń, które czekają na turystów w Republice Środkowoafrykańskiej, jest co niemiara. Dlatego warto powiedzieć, że jest tam brak polskiej placówki i możliwość udzielania bezpośredniej pomocy konsularnej naszym obywatelom może być ograniczona.
Ja nawet nie wiem, gdzie tam jest najbliższa placówka, muszę się przyznać, czy w Kamerunie, czy gdzieś.
Na pewno jest tam w stolicy, w Bangui, konsulat Francji i zaleca się jak najszybsze powiadomienie.
Bardzo możliwe, no. No ja miałem taką przygodę, jak wylatywałem, że tak naprawdę nie wyleciałem samolotem, który miałem lecieć, bo się okazało, że nie mam... To był dopiero jakby koniec pandemii i początek możliwości w ogóle latania, więc jeszcze te wszystkie normy nie były do końca jakby, że tak powiem, wprowadzone i zatwierdzone. No i okazało się, że przyjechałem na lotnisko ze złym szczepieniem i musiałem przekładać lot na następny dzień i w tym czasie szybko zrobić szczepionkę. No później te zasady bezpieczeństwa już w Republice Środkowoafrykańskiej to była trochę parodia, bo dużo ludzi nosiło maseczki na czole, ale no jakby wiadomo jak to jest, że te kontrole trzeba przejść było wtedy i spełnić wszystkie normy.
A to prawda, że telefony i telewizja działają tylko w stolicy?
No jakby będąc w Buar, ja tam faktycznie nie widziałem w ogóle telewizorów u ludzi, no bo tam ludzi po prostu na to nie stać. Jakiś tam chyba odbiornik, nawet nie wiem, nawet chyba nie było. Ja tam wróciłem stamtąd i ludzie mi powiedzieli, że wyglądam na bardzo szczęśliwego i wypoczętego. I to było faktycznie fantastyczne, dlatego że no, ja jestem nocnym markiem, natomiast tam chodziłem spać o 21:00, tam się robiło ciemno już o 19:00. Rano o tam 5:30 czy 6:00 budziły mnie śpiewem mnichów z kaplicy, która była nad moim pokojem, więc funkcjonowałem, nie miałem internetu, więc jakby musiałem też, co było bardzo przyjemne tak naprawdę, taki detoks. I jakby wrócenie do takiego, powiedzmy, pierwotnego trybu, kiedy się wstaje o świcie i chodzi o zmroku, to jest możliwe u nas, ale wiadomo, jak to jest z realizacją czegoś takiego. Więc dla mnie to było naprawdę bardzo, bardzo oczyszczające i ciekawe doświadczenie. Natomiast no, tak naprawdę no, to jest problem. Myślę, że ludzie nie mają dostępu do telewizji, do prądu w ogóle, do światła wieczorem, więc siłą rzeczy oni nie mają wyboru, że sobie wstaną rano i pójdą wcześniej spać, tylko są poniekąd zmuszeni przez sytuację do tego. Natomiast dla mnie to było bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie tego rodzaju. Natomiast wiadomo, no ja tam jestem może przez chwilę w pracy, ale właściwie można mnie potraktować jako turystę, więc jestem tam gościem, który jest na chwilę i który wróci sobie do cywilizacji, do światła, do umywalki i tak dalej. Natomiast, no, nie wiem, ja bym chętnie, myślę, żebym się zamienił na dłużej, żeby tam pobyć przez pół roku czy rok i zobaczyć, czy faktycznie w tych warunkach jakby coś się zmieni w moim patrzeniu na świat. Myślę, że tak. Natomiast no, nie udało mi się tego jeszcze. Mam zaczęty tam projekt, chciałbym tam wrócić, bo wydaje mi się, że można tam wejść trochę głębiej pod podszewkę i jakby wizualnie opowiedzieć też o tym świecie, który tak naprawdę może zaniknąć w jakiś sposób. No, wiem, że są tam też pigmeje w lasach. Nie miałem oczywiście możliwości spotkania ich, ale istnieją ludy pigmejskie, które mieszkają w tych lasach i że ich kultura została niedawno wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I jest to związane z muzyką i z przekazywaniem jakby historii przez muzykę. Że tam muzyka i jakby śpiewy czy melodie są pewnego rodzaju dziedzictwem tego plemienia, które w ten sposób przekazują sobie historię, zwyczaje, naukę. I to jest podobno unikat na skalę światową. Myślę, że to by było bardzo ciekawe. I że rejestracja takich rzeczy jest poniekąd naszym obowiązkiem tak naprawdę, żeby to utrwalić i żeby to nie zostało zatracone.
A wracając jeszcze do twojego projektu fotograficznego związanego z Republiką Środkowoafrykańską, na wstępie charakteryzując ten kraj, użyłem takiego słowa, że jest to jeden z najmniej atrakcyjnych turystycznie, jeśli chodzi choćby o Afrykę. I ty tak z przekąsem się uśmiechnąłeś. To co w takim razie tam można zobaczyć? Są tam jakieś krajobrazy zapierające dech w piersiach?
No myślę, że przyroda tam jest niesamowita. Ja akurat tam nie nastawiałem się na przyrodę w tym sensie, że nie chciałem zwiedzać tam landschaftów i fotografować takich rzeczy, bo to nie jest moja bajka. Natomiast no, czytałem tam, zarówno słyszałem i czytałem o tych pigmejach, o których właśnie wspomniałem przed chwilą. Są tam też podobno goryle, które myślę, że mogłyby być bardzo dużą atrakcją turystyczną. Krajobraz i światło tam jest przecudowne. No ja się fascynowałem dźwiękami, które mam nadzieję usłyszycie tutaj w tle. I jakby myślę, że no, nie widziałem tam zwierząt i myślę, że w takich rejonach, gdzie bardzo długo panują wojny, no te zwierzęta często są po prostu wybite z przyczyn ekonomicznych, po prostu zostają zabite i zjedzone. Natomiast no, jest przepiękna rzeka Ubangi, to jest dopływ rzeki Kongo. Myślę, że Joseph Conrad też tamtędy pływał. I to jest potężna rzeka, która płynie przez stolicę. I to też jest, myślę, że mógłby być bardzo duży potencjał turystyczny dla ludzi, którzy tam przyjeżdżają. No myślę, że pewnie jakby tam posiedzieć dłużej i ktoś by się zagłębił, to by znalazł takie rzeczy, które by były ultra wartościowe i warte zobaczenia i które by były czymś więcej niż tylko złoto, diamenty i egzotyczne drewno.
A same jakieś, czy to pomniki, czy to jakieś budynki, które warto zobaczyć?
Nie kojarzę tam specjalnie dużo, no bo jakby... Biorąc pod uwagę fakt, że tam średnio co 5 czy 10 lat są jakieś rebelie, walki, więc jakby dużo
to wszystko poniszczone.
Jest zniszczonych. No, tam w stolicy coś było, ale ja się na tym nie skupiałem. No, ja też mam taki tryb, że jak jadę gdzieś, to staram się znaleźć jakąś albo węższą grupę społeczną, żeby móc od razu wejść jakby w ich świat i tam się zagłębić. No tutaj byłem jakby pomiędzy ludźmi w miejscowości Buar, to jest duże miasto, tak jak wspomniałem, na północnym zachodzie, a mnichami, którzy tam po prostu wykonywali pracę. No ja robiłem dla nich zlecenie, dla Fundacji Akeda i dla tej właśnie African Music School. Więc jakby miałem możliwość spotkania i dzieci, które chodziły do tej szkoły, i ich rodziców, i mieszkańców okolicznych wsi i wiosek, którzy tam po prostu funkcjonowali.
A najlepsze zdjęcie, z którego jesteś najbardziej zadowolony, które zrobiłeś, uwieczniłeś jakiś kadr podczas swojej wizyty w Republice Środkowoafrykańskiej? Jest coś takiego? Oczywiście wszystkie może nie, bo jest ich na pewno całe mnóstwo, ale te najciekawsze będzie można zobaczyć na facebookowej stronie Jak nie zwiedzać świata. Już teraz zachęcamy do obejrzenia.
Chyba nie ma jednego zdjęcia, a może jeszcze nie ma, bo ciągle mam nadzieję, że tam wrócę. Złożyłem jakieś wnioski o granty, więc jak się uda coś otrzymać, to chciałbym tam pojechać i skończyć ten projekt, a może nawet zrobić z tego książkę. Taką mam nadzieję. Wydaje mi się, że portrety. Zresztą za cykl portretów właśnie uczniów African Music School zostałem wyróżniony na takim międzynarodowym konkursie Global Peace Awards kilka lat temu. za serię portretów właśnie dzieci z instrumentami lub bez instrumentów, ale jakby w kontekście właśnie tej szkoły muzycznej. To jest taki bardzo, bardzo wymowna seria zdjęć. I chyba bym przy tych portretach został, tak. Ja jestem portrecistą i chciałbym umieć opowiadać portretami o świecie dookoła. Więc myślę, że te portrety dużo mówią. To są też portrety takie i wyizolowane, ale też portrety w otoczeniu. I często to otoczenie też bardzo dużo mówi o tych osobach portretowanych.
Coś ciekawego udało ci się uchwycić w Bangi. To jest ta stolica Republiki Środkowoafrykańskiej, która kilkanaście lat temu została uznana za najniebezpieczniejszą stolicę świata.
Tak, no to jest ekstremalny kawałek ziemi, muszę przyznać. Mam takie zdjęcie, które możemy gdzieś tam opublikować. Wyszedłem poza klasztor, przejście godzina 18-19. No i oczywiście nie ma światła, nie było akurat księżyca, ciemna noc, więc prawie, że nie wiedziałem, gdzie idę. Natomiast to jest zaskakujące, że bardzo dużo ludzi tam ma tak mało, a jednocześnie stosunkowo dużo ludzi ma telefony komórkowe. I no jedynym źródłem światła mogły być telefony komórkowe, więc poprosiłem dwóch chłopców, którzy gdzieś tam byli w pobliżu, żeby mi poświecili tymi telefonami i zrobiłem portret, ustawiając dwa telefony komórkowe po prostu po przekątnej dwóm dziewczynom, które akurat przechodziły. Więc to jest taki, myślę, że znamienny portret, który pokazuje właśnie, że no jak tam jest z tym prądem i oświetleniem i że też można w ekstremalnych warunkach czasami coś kreatywnie stworzyć.
Myślę, że gdyby zapytać przeciętnego Kowalskiego, jaka jest jego wiedza na temat Republiki Środkowoafrykańskiej, o ile nie znikoma, to żadna.
Myślę, że zerowa. No, myślę, że...
I to nie jest żadna ujma, bo to jest kraj wciąż dla nas...
To jest kraj zapomniany też przez środki masowego przekazu. Mam wrażenie, że on tak rzadko się pojawia na łamach po prostu mediów. To jest kraj, który nie ma dostępu do morza, więc też ten transport tam jest utrudniony. To też jest dużo jakby istotny czynnik, przez który jakby wszystko tam jest trudniej dostępne. Najdrobniejsze rzeczy, które u nas w domu wydają nam się oczywistością, tam są po prostu, graniczy to z jakimś cudem, żeby coś zdobyć.
Ale nie można nie wspomnieć o jednej osobie, którą myślę historycy, podróżnicy, ci, którzy lubują się w tych społeczno-politycznych klimatach, na pewno kojarzą. Wiesz, kogo mam na myśli?
Bokassa.
Tak jest. Jean Bedel Bokassa, dyktator w latach 60. i 70. Republiki Środkowoafrykańskiej, który potem został samozwańczym cesarzem i utworzył z tego kraju Cesarstwo Środkowoafrykańskie. No to był jeden z najbardziej krwawych dyktatorów afrykańskich w tych latach, jak choćby Idi Amin czy Mobutu Sese Seko.
Tak, no myślę, że mógł być jakimś megalomanem, bo jakaś tam informacja się pojawia w jego bio, że sama ceremonia koronacji na cesarza kosztowała roczny budżet państwa.
20 milionów dolarów i była wzorowana na koronacji Napoleona Bonaparte.
No więc myślę, że sam ten fakt mówi bardzo dużo o jego osobie. Ja się nie zagłębiałem w jego biografię, natomiast gdzieś tam oczywiście siłą rzeczy się to przewija.
Oczywiście pełna przepychu ceremonia koronacyjna, a w tym samym czasie jeden z największych kryzysów gospodarczych w tym państwie, który doprowadził do bankructwa.
Dokładnie.
No, warto poczytać o tej osobie, bo rzeczywiście jest jakkolwiek bardzo negatywnie postrzegana, to jednak jej życiorys jest ciekawy. Ja znalazłem nawet takie informacje, choć co prawda niepotwierdzone, że to był kanibal, że zjadał wręcz swoich przeciwników politycznych. W pałacu urządził sobie prawdziwą salę tortur.
Myślę, że to może być dobry PR, żeby odstraszyć przeciwników, ale nie wiem, jaka jest prawda, bo tutaj nie czuję się absolutnie kompetentny.
Tak czy inaczej, kochał życie. Wiesz, ile miał żon?
Nie wiem.
Zgadnij.
No, nie chcę zgadywać.
17. A wiesz, ile miał dzieci? 54. Okay. I pod koniec życia ogłosił się 13. apostołem. Także warto zagłębić się chwilę. Jean Bedel Bokassa, były dyktator i cesarz Republiki Środkowoafrykańskiej. Zwiedziłeś dużo krajów na czarnym lądzie. Gdybyś miał umiejscowić Republikę Środkowoafrykańską w kontraście do innych krajów,
no cóż, nie
z tego regionu.
Nie zwiedziłem aż tylu krajów tam w Afryce. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim jakby ta niestabilność polityczna rzutuje na całą resztę i że to tak naprawdę bardzo mocno charakteryzuje ten kraj i problemy, z którym on się mierzy. Myślę, że życzę mu oczywiście jak najlepiej, natomiast myślę, że to jeszcze dużo wody musi upłynąć w rzece Bangi, Ubangi, zanim ta sytuacja się poprawi. To jest tak dużo zależności, to jest tak jakby skomplikowane historycznie i geograficznie i politycznie, że no nie ma chyba prostego i jednego rozwiązania, żeby wyprowadzić ten kraj ku lepszej drodze.
Ale wierzysz w to, że kiedykolwiek Republika Środkowoafrykańska stanie się miejscem, taką destynacją otwartą dla turystów? Czy rzeczywiście tej wody musi bardzo wiele upłynąć?
Tak jak mówię, życzę im dobrze i chciałbym, żeby to się zdarzyło, ale po tym, co widziałem, mam bardzo duże wątpliwości, czy ja tego na przykład dożyję. Pewnie nie.
Niemniej jednak Republika Środkowoafrykańska cię przyciągnęła i chcesz tam wrócić, tak jak podkreślam.
Myślę, że to jest fascynujący kraj. Myślę, że w każdym kraju możemy znaleźć jakieś fascynujące rzeczy, które będą ciekawe, czy wręcz arcyciekawe. A może nawet im trudniejszy jest kraj, tym tych rzeczy być więcej tak naprawdę, tylko trzeba się do nich dokopać. I no ja bardzo bym chciał zrobić książkę, która by zatrzymała jakby tu i teraz w Republice Środkowoafrykańskiej. Wiem, że jakby no mało się tego dokumentuje oczywiście, czy ci wszyscy ludzie tam pracujący w organizacjach humanitarnych, jakby powstają jakieś dokumentacje. Natomiast chyba nie ma takiej panoramy kraju, ani panoramy portretów tego, jak dzisiaj, teraz wyglądają tam ludzie, jak się ubierają, czym się zajmują, jak wyglądają ich domy. Bardzo bym chciał móc skończyć ten projekt. Trzymam kciuki, żeby to się udało i żeby to ujrzało światło dzienne. Myślę, że to też dla tego kraju może być fajną wizytówką albo pamiętnikiem, który jakby zatrzyma ten czas. Nie chcę być takim oczywiście zewnętrznym obserwatorem, no ale siłą rzeczy, no jestem biały, jestem Europejczykiem, który jedzie i fotografuje Afrykę. Wiem, że to nie wygląda dobrze, ale dlatego jakby staram się, po pierwsze, jeżeli już gdzieś jadę na czarny ląd, to staram się tam być dłużej i jakby zrozumieć te zależności. Wiadomo, że to jest moja perspektywa, ja z tego nie jestem w stanie wyjść, natomiast no staram się być, że tak powiem, w moim rozumieniu obiektywny, rzetelny i przekazywać prawdę, żeby nie manipulować, bo oczywiście to też jest bardzo łatwe w fotografii czy w każdym medium.
Jak można dostać się z Polski do Republiki Środkowoafrykańskiej? Są jakieś bezpośrednie loty?
Z Polski chyba nie ma. Trzeba się przesiadać albo w Niemczech, albo we Francji. Może też są jakieś, nie wiem, czy tam z krajów arabskich nie ma jeszcze jakichś połączeń.
Jak ty leciałeś?
Ja już nie pamiętam. Chyba przez Frankfurt. Tak mi się wydaje, że przez Frankfurt. No. Jeszcze co tak może bym zapomniałem o tym wspomnieć, że bo mówiłem, że są tam wpływy i rosyjskie, i Rosjanie, i można ich spotkać. Są wpływy amerykańskie, są wpływy francuskie, ale też, jak rozmawiałem z ludźmi, którzy tam mieszkają, coraz bardziej są tam reprezentowane też interesy chińskie. oni tam inwestują, to są jakieś takie inwestycje pomocowe, budują jakieś drogi, zaczyna się tam jakby budować jakieś drogi. Tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy to są drogi, w sensie w jakim celu, czy tylko po to, żeby eksplorować, czy eksploatować ten kraj właśnie z zasobów mineralnych, to jest bardzo możliwe, że oni tam na preferencyjnych warunkach pożyczają im fundusze na budowę tych dróg, czy telekomunikacji, czy innej infrastruktury i w zamian za to na preferencyjnych warunkach pewnie mogą wydobywać minerały, czy pozyskiwać inne wartościowe zasoby. No więc tak jak już też wspomniałem wcześniej, jakby nie jestem specjalistą, ale dla mnie to wygląda jak taki typowy neokolonializm, właśnie trochę taki szantaż ekonomiczny wręcz. No, żeby mogli utrzymać stabilność, ściągają tam rosyjskich żołnierzy. Żeby mogli inwestować w gospodarkę, ściągają chińskie interesy. No, ale to wszystko kosztuje i to kosztuje ten tak naprawdę to społeczeństwo.
Chiński interes, ale też Chińczyków jako tanią siłę roboczą?
Myślę, że...
Bo mam takie wrażenie, żeby w tym momencie ci Chińczycy wchodziliby w paradę mieszkańcom Republiki Środkowoafrykańskiej, wprost zabieraliby im chleb.
Myślę, że tam raczej, znaczy widziałem tam też jakichś chińskich pracowników, ale to były takie bardzo znikome. Myślę, że raczej tam jest kadra menedżerska z Chin i pieniądze pompowane właśnie w postaci materiałów czy jakichś tam dotransportowanych rzeczy. No a transport tam jest bardzo kosztowny, no bo po pierwsze te drogi są w różnych stanach, nie zawsze doskonałych. No transport lotniczy, no, bo tak czy siak nawet jeżeli to przypłynie do jakiegoś portu w Kamerunie czy gdzieś tam w Kongo, no to i tak musi potem zostać dotransportowane do tej Republiki Środkowoafrykańskiej.
A jeśli chodzi o pozwolenia na wjazd i pobyt dla polskiego turysty?
No można dostać wizę, którą można uzyskać bodajże w ambasadzie w Niemczech. Ja też nie zajmowałem się tym osobiście, więc dokładnie tych procedur nie znam, ale no na pewno trzeba posiadać tą wizę, żeby tam wjechać.
Michał, opowiedz nam na koniec o specyfice swojej pracy, tak troszeczkę nawiązując do tematyki podcastu. Miałeś przy okazji robienia zdjęć w całym swoim życiu jakieś mrożące krew w żyłach historie, które mógłbyś opowiedzieć naszym słuchaczom?
Dużo fotografowałem w różnych dziwnych krajach. Chyba najbardziej niebezpieczną sytuację to w ogóle jest dziwna historia, bo miałem w Uzbekistanie w górach i było to związane z psami tak naprawdę. Nieopatrznie chciałem zrobić zdjęcie psu pasterskiemu w górach i ten pies się podniósł i zaczął szczekać. To był jakiś taki odpowiednik owczarka kaukaskiego, potężna bestia. No i jak ten pies zaczął szczekać, to nagle zleciało się 7 takich psów. Nie wiem skąd wyszły i otoczyły mnie po prostu psy wielkości niedźwiedzia małego i zaczęły szczekać, ujadać i zbliżać się do mnie po prostu. No, to chyba najbardziej bałem się w życiu wtedy. Pamiętam, że schyliłem się po jakiegoś patyka, który był, to był jakiś 30-centymetrowy patyk, bo nic nie było w pobliżu. I próbowałem je jakoś odstraszyć. Naprawdę liczyłem się z tym, że za sekundę po prostu któryś z nich mnie chwyci za łydkę, no bo otoczyłem je dookoła, więc jakby musiałem się wycofywać, ale tak naprawdę nie było gdzie. Przybiegł pasterz po paru minutach, ale te psy były już tak rozwścieczone, że on sam bał się do nich podejść i nie mógł ich rozgonić. No w końcu zacząłem udawać, że się schylam po kamienie, ale tu każde schylenie było jakby groźbą, że mnie powalą te psy jeszcze bardziej, więc no to było takie ryzykowne, można powiedzieć, że na własną prośbę, no bo to ja chciałem niewinnie sfotografować leżącego pasterskiego psa przy drodze, a skończyło się o mało pogryzieniem. Jakoś się rozeszły te psy, nie wiem jak, ale to były najdłuższe 2 minuty w moim życiu chyba.
A jeśli chodzi o jakieś przygody z ludźmi?
Przygód z ludźmi jako takich nie miałem. No zdarzało mi się, że mi ktoś powiedział, że wolałby, żeby mu nie robić zdjęcia, ale zazwyczaj to było grzeczne. W sensie to jest tak, że są ludzie, którzy fotografują, a potem pytają. Są tacy, którzy najpierw pytają, potem fotografują. No ja robię tak, że w niektórych sytuacjach łapię kontakt wzrokowy z osobą i jakby czekam na wzrokową jakby akceptację i potwierdzenie, że mogę. Więc no oczywiście, jeżeli mam czas i jest taka komfortowa sytuacja, że mogę porozmawiać i zapytać, to zawsze to się dzieje i zazwyczaj dostaję pozwolenie albo uprzejmą negację, że wolą nie. Ale w większości przypadków mi się udaje wyegzekwować zdjęcie, ja to tak mówię. I wyegzekwować właśnie portret. Natomiast moim takim stylem jest właśnie takie spojrzenie w oczy i jakby podniesienie aparatu, jeszcze nie przykładanie go do oka, nie celowanie tym aparatem w człowieka drugiego, tylko takie właśnie zbliżenie się i podejście i jakby czekanie na akceptację i jakby zazwyczaj można to już w spojrzeniu osoby drugiej ocenić, czy ta zgoda i akceptacja, zezwolenie na ten portret jest, czy nie.
A masz jakieś zdjęcie ze swoich podróży, z którego jesteś najbardziej dumny, które śmiało jako jedno jedyne mógłbyś udostępnić, upublicznić, powiedzieć, zobaczcie, to jest moje dzieło.
Chyba nie mam jednego. Ja zazwyczaj pracuję też tak, że jakby opowiadając historię obrazami, staram się tworzyć nawet nie narrację, bardziej wrażeniowość, emocje, zapis chwili, który nie jest narracją liniową. To nie jest, ja też nie jestem fotoreporterem. Bardziej szukam jakichś takich niuansów, niedopowiedzeń nawet, które nam widzowi pozwolą wyrobić sobie własne zdanie i no uważam, że lepiej jest nie pokazać części rzeczy, niż pokazać za dużo na zdjęciu. Że to pozwala na taką swobodniejszą interpretację obrazu, na wyrobienie sobie własnego zdania, albo po prostu na zaciekawienie widza. Czyli czasami zrobienie portretu komuś tyłem może być ciekawszym formalnym rozwiązaniem niż pokazanie go na wprost po prostu.
Jedna z twoich książek fotograficznych, o których mówiłem na wstępie, Balkan Playground, znalazła się wśród nominowanych na Grand Press Photo. Też ciekawe bałkańskie klimaty, takie troszeczkę te powojenne.
Tak, ja to bodajże był rok 2014 i miałem jakoś dość wszystkiego i pojechałem na parę dni w góry. I miałem ze sobą książkę profesor Todorowej, Bałkany wyobrażone. I tak się wciągnąłem w tą książkę, że prosto z tego miejsca, z tych gór, gdzieś w okolicach Gorlic byłem, stwierdziłem, że pojadę w stronę Bałkan. Jeszcze to nie był zaplanowany w ogóle wyjazd. No i tych parę dni w górach skończyło się dwumiesięczną trasą przez Bałkany. Spałem w starym Land Roverze przez 2 miesiące i spotykałem ludzi i fotografowałem to, co zostało z byłej Jugosławii, starając się uchwycić jakieś właśnie taką ulotną esencję tego fragmentu ziemi, który, jak wiemy z historii, bywa szalony, bywa piękny, bywa wspaniały, bywa smaczny, bywa pachnący i z niepowtarzalnym światłem, więc zapraszam oczywiście do tego projektu Balkan Playground. On był pokazywany na kilku wystawach w różnych miejscach, zdobył parę nagród i wyróżnień. No i myślę, że jest takim kawałkiem właśnie bałkańskiego placu zabaw. Tytuł zresztą wziął się z graffiti, które spotkałem w Prysztynie, gdzieś tam na murze pod mostem. I stwierdziliśmy, że już tak zostanie. Został przypisany do tego projektu. No i opowiada o kawałku Europy na południe od Polski.
Ale dzisiaj będziesz po tej drugiej stronie, bo ja za chwilę po zakończeniu nagrania zrobię ci jakieś tutaj zdjęcia w studio, żeby potem promować odcinek z naszym dzisiejszym gościem. Michał Korta, fotograf, opowiadał o Republice Środkowoafrykańskiej w podcaście Jak nie zwiedzać świata. Bardzo ci dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego, życzę kolejnych udanych ujęć. No właśnie, czego się życzy fotografowi?
Dobrego światła.
Andrzej Gliniak, jeszcze raz zapraszam na Spotify i YouTube, na facebookową stronę Jak nie zwiedzać świata, tam zdjęcia najciekawsze Michała z jego podróży po całym świecie. My zapraszamy na kolejny odcinek już w przyszły poniedziałek. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia.